nas łączy tu społecznie, jedynie Pański krzyż. Nas łączy tu społecznie, jedynie Pański krzyż. W Jezusie zbawienie i życie jesień, a łaski Jego tchnienie rozpędza wszelki cień. A łaski Jego tchnienie rozpędza wszelki cień. Podnieście swe dłonie, społeczność niech trwa, aż nam na rajskie płonie stąd przejść nam Zbawca da. Aż nam na rajskie płonie stąd przejść nam Zbawca da. Tam, gdzie dusze łączy śmierć Jego i krew, tam nic już nie zamąci miłości bratniej wiew. Tam nic już nie zamąci miłości bratniej wiew.
Mamy taki gorący czas, że ten apel brata Franciszka myślę, że przyda się i wszystkim, a szczególnie gdy będziemy skupiać swoje myśli przy Słowie Bożym. Drodzy braterstwo, ale na początek, tak jak mamy w zwyczaju, chcemy się dzielić tym, co dobre i piękne, a takim zwyczajem jest dzielenie się pozdrowieniami. I również myśmy przywieźli pozdrowienia w pierwszym rzędzie od zborów, z którego pochodzę, ze zboru Częstochowy, braterstwo. Wiedząc, że będziemy tutaj gościć wśród Was, prosili o przekazanie takich chrześcijańskich, serdecznych pozdrowień, a szczególne od moich rodziców. Dziękuję. Drodzy braterstwo, werset, który widzimy przed naszymi oczami, który ma nam towarzyszyć w dniu dzisiejszym. Wydawajcie więc owoc godny upamiętania. Tak jak tutaj brat Franciszek powiedział, że znajduje się on w Ewangelii świętego Mateusza w 3 rozdziale, w wersecie 8. Nie są to słowa naszego Pana, nie są to słowa uczni naszego Pana, ale kogoś, kto starał się i czynił to, wypełniając słowa proroka Izajasza, mówiąc, że był tym głosem wołającym na puszczy. Był tym, który prostował ścieżki pańskie. To był Jan Chrzciciel. Wydawajcie więc owoc godny upamiętania. Do kogo on to mówił? Pamiętamy, jaką misję i jakie zadanie miał Jan Chrzciciel. To on przemawiał do narodu izraelskiego, do ludzi, którzy uczynili odejście od Pana. I on skierował te słowa, między innymi te konkretne słowa kierował do faryzeuszy, do sadyceuszy. Przeczytajmy ten fragment, abyśmy wiedzieli, w jakim kontekście słów mówił Jan Chrzciciel. A gdy ujrzał wiele z faryzeuszów i sadyceuszów przychodzących do chrztu swego, rzekł im: rodzaju jaszczurczy, któż wam pokazał, żebyście uciekali przed przyszłym gniewem? Przynoście wtedy owoce godne pokuty, a nie mniemajcie, że możecie mówić sami w sobie: ojca mamy Abrahama. Albowiem powiadam wam, iż Bóg i z tych kamieni wzbudzić może dzieci Abrahamowi. A już i siekiera do korzenia drzew przyłożona jest. Wszelkie tedy drzewo, które nie przynosi owocu dobrego, bywa wycięte i w ogień wrzucone. Nie wiemy, jaką intonacją głosu kierował Jan wobec tych, którzy powinni być nauczycielami narodu, tymi, którzy powinni być przykładem, czy mówił spokojnie, czy z wyrzutem, czy z głosem, który powodowałby, że otrząsnęliby się ze swojego postępowania, zachowania, a skierowali tak naprawdę słowa swoje i zachowanie, będąc przykładem ku Bogu. Wydawajcie więc owoc upamiętania, mówi nowy przekład. Biblia Gdańska, którą będę się posługiwał, mówi: przynoście wtedy owoce pokuty. Misją Jana było wypełnienie się, jak mówiliśmy, proroctwa Izajasza. Jan chrzcił tych, którzy chcieli wrócić do Boga. Chcieli w sensie powrotu tego, aby wypełniać Jego wolę. Jan chrzcił. I ten chrzest Janowy był przeznaczony wyłącznie dla Żydów. Przywracał grzesznika do harmonii z boskim planem, jaki Pan Bóg miał też i wobec Izraela. Oznaczał on nawrócenie się od zaniechań wobec zakonu oraz powrót do społeczności z Bogiem. Zamierzony był jako dzieło przygotowawcze dla tych, którzy świadectwo Jana przyjmowali, poprawili swoje postępowanie i stali się prawdziwymi Izraelitami. To o tym Janie też, który był tym powiedzianym, że był największym z proroków, i o nim również było wspomniane słowo, między innymi w Dziejach Apostolskich, w księdze, gdzie uczniowie, apostołowie wracali do tych historii związanych z naszym Panem, odwoływali się do tych słów, ale również i wspominali na Jana. 13 rozdział Dziejów Apostolskich, werset 23. Apostoł Piotr w swojej przemowie mówi tak, między innymi: z jegoż nasienia Bóg według obietnicy wzbudził Izraelowi Zbawiciela Jezusa, przed którego przyjściem kazał Jan chrzest pokuty wszystkiemu ludowi izraelskiemu. Słowa Jana nam, przepraszam, Piotra, utwierdzają nam, że te słowa były kierowane do narodu izraelskiego. Gdy czytamy: wydawajcie owoc godny upamiętania albo pokuty, żebyśmy się zastanowili, drodzy braterstwo, o czym mówił Jan. Dlaczego mówił o owocach upamiętania i jeszcze pokuty inaczej? Cóż takiego to jest pokuta? Greckie słowo, które zostało użyte, oznacza zmianę usposobienia, żal, skruchę albo upamiętanie. Inaczej pokutować to odczuwać skruchę, żałować lub zmienić zdanie. Według Biblii i Słowa Bożego to jest odsunięcie się od grzechu, występku, a skierowanie się do wyrażania się zgodnie z prawem Bożym. Ale to słowo współcześnie istniejące, pokuta, zostało troszkę zmienione przez chrześcijaństwo, gdzie zmieniło ono znaczenie tego słowa pokuta i propagowane jest jako, czy wyrażane to słowo jest jako żal nad grzechem, a nie porzucenie grzechu i zaniechanie go. Mówione jest, że słowo pokuta oznacza karę za przewinienia. Nieraz tak się mówi. Czy zadośćuczynienie moralne za wyrządzoną krzywdę, albo ponosić konsekwencje czegoś. O ile pamiętam, nasi południowi sąsiedzi to mają takie słowo na właśnie oznaczające pokutę, które oznacza karę. A więc gdy czytamy, drodzy braterstwo, słowo pokuta, to pamiętajmy, to jest upamiętanie. To jest odwrócenie, to jest żal, skrucha. I w Nowym Testamencie wyraża to prawdziwe wezwanie tego Nowego Testamentu. Nowy Testament wzywa do tego, aby grzesznik zmienił swoje postępowanie. Zmienił to duchowe postępowanie, aby powrócił do Pana Boga. Termin ten oznacza również mieć inny umysł, a więc pokutujcie oznacza zmieńcie swoje myślenie. Zmiana myślenia w stosunku do tego, co poprzednio czyniłeś. Używa tego słowa Jan Chrzciciel, bo on woła, mówiąc w 3 rozdziale, wersecie 2: pokutujcie, albowiem się przybliżyło Królestwo Niebieskie. Upamiętajcie się, co robicie? Tak tłumaczmy sobie to słowo, gdy czytamy werset mówiący o pokucie, szczególnie w Nowym Testamencie. Ale nie tylko Jan. Nasz Pan, Jezus Chrystus, rozpoczyna swoją misję, tak jak zapisał to m.in. ewangelista Marek w 1 rozdziale, wersecie 15. Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Pokutujcie, a wierzcie Ewangelii. Tak mówi o tym nasz Pan. Również apostołowie, uczniowie naszego Pana mówią: pokutujcie, a ochrzci się każdy z was. To Piotr mówi w 2 rozdziale Dziejów Apostolskich, a werset 38. Pokutujcie, a ochrzci się każdy z was w imieniu Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a weźmiecie dar Ducha Świętego. O domie izraelski mówi panujący Pan: nawróćcie się, a odwróćcie się od wszystkich występków waszych, aby wam nieprawość nie była na obrażenie. Odrzućcie od siebie wszystkie przestępstwa wasze, któryście się dopuszczali, a uczyńcie sobie serce nowe w duchu nowego. I przecież macie umrzeć, o domie izraelskim. Albowiem się ja nie kocham w śmierci umierającego, mówi panujący Pan. Nawróćcie się wtedy, a żyć będziecie. Słowa inaczej brzmiące, nie mówiące o pokucie, ale pokazujące odwrót. Odwrócenie się od tego, co Izrael do tej pory czynił. Możemy sobie spytać się, czym charakteryzuje się pokuta, czyli skrucha, ta zmiana. Są takie czynniki, które wpływają na to, co charakteryzuje to zachowanie. Między innymi jest to prawdziwe poczucie swojej winy i swojego grzechu. Spójrzmy na słowa innego z proroków. Prorok Daniel, gdy kierował swoją modlitwę do Pana Boga, to jak zapisane mamy w 9 rozdziale słowa modlitwy Daniela, który mówi tak: modliłem się Panu Bogu, jest to werset 4. Modliłem się wtedy Panu Bogu, wyznawając, rzekłem: Panie Boże, wielki i straszny, strzegący przymierza i miłosierdzia, którzy Cię miłują, ustrzegoń przykazań Twoich. Zgrzeszyliśmy i przewrotnieśmy czynili i niezbożnieśmy się sprawowali i sprzeciwiliśmy się, odstąpiliśmy od przykazań Twoich i od sądów Twoich. Daniel mówi w modlitwie do Pana Boga, on przyznaje się do tego, że ten naród, mówi, my zgrzeszyliśmy, drogi Ojcze, że widzimy swój błąd. Cóż jeszcze charakteryzuje pokutę? To, że grzesznik, czyli ten pokutnik, inaczej byśmy powiedzieli, nie chce już więcej znać tego, co robił. Nie chce widzieć tego grzechu. Posłuchajmy się inną księgą. W psalmie 119, wersecie 128, takie czytamy słowa: przeto, że wszystkie przykazania Twoje, wszystkie prawdziwe być uzdaje, a wszelkie ścieżki obłędliwe mam w nienawiści. A więc deklaruje tutaj psalmista, że te wszystkie ścieżki, którymi się posługiwał, którymi chodził, które daleko prowadziły od Pana Boga, uważa je za coś złego i ma je w nienawiści. Chce o nich jak najszybciej zapomnieć. Cóż jeszcze charakteryzuje, drodzy braterstwo, pokutę, czy kogoś, kto chce wyrazić? To jest dążenie do zmiany swojego życia, do podążania według przykazań Bożych. I wszystko to, drodzy braterstwo, kumuluje nam się w postaci też między innymi jednego z mężów Bożych. Tego, który prowadził naród izraelski, nie Mojżesza, a króla Dawida. Pamiętacie, braterstwo, jego życie to jest obfitujące w tych wiele wydarzeń, które są nam bliskie. Jesteśmy sercem z Dawidem, tak jak przy walce z Goliatem, czy w innych jego podobnych zachowaniach, gdzie na osobności ucieka przed Saulem, to nasze serce jest z nim. Ale Dawid był człowiekiem i miał takie skłonności, tak jak każdy z nas, do tego, aby jednak pamiętając niby, znając te wszystkie słowa, które przykazania, Dawid popełnia jedno z najcięższych przykazań. Zabija człowieka, nie na wojnie, ale podstępnie i zabiera mu jego ukochaną żonę. To wszystko powoduje, że Pan Bóg wysyła proroka Natana, który ma upomnieć Dawida za jego ten niecny wyczyn. Pamiętacie, braterstwo, słowa Dawida, który wysłuchawszy tej historii o człowieku z owcą, który oddaje swoją ukochaną owcę, ale wybucha też gniewem, gdy mówi, że taki człowiek powinien być ukarany. Prorok Natan mu mówi, to ty jesteś królu tym człowiekiem, który zabiera tą jedną owcę. I pomimo wybuchu gniewu, niezadowolenia do tej historii, do tego człowieka, Dawid ma tą chwilę refleksji i mówi, zgrzeszyłem Panu. Przyznaje się do swojego postępku, do grzechu. I pamiętamy, że to zaciążyło na jego życiu najpierw przez te 7 dni, gdy oczekiwał, że to dziecko z Betrzeby będzie żyło. Ale później miał jeszcze czas i wyraził to w jednym z psalmów, w psalmie 51. To jest efekt przemyśleń Dawida, gdzie on mówi do Pana Boga i te czynniki, te składniki naszej rozważanej pokuty tam są zawarte. Pierwsze, co robi, to skieruje swoje słowa do Pana Boga. Werset 3 psalmu 51. Zmiłuj się nade mną, Boże, według miłosierdzia Twego, według wielkich litości Twoich zgładź nieprawości moje. On się przyznaje do grzechu. Mówi dalej, w grzechu jestem poczęty. Dawid jest świadomy. On mnie doskonale od nieprawości mojej, a od grzechu mego oczyś mnie. Albowiem ja znam nieprawość moją, a grzech mój przede mną jest zawsze. I mówi do Pana Boga, prosi Go w następnym wersecie. Oczyś mnie izopem, a oczyszczony będę. Omyj mnie, a na śnieg wybielony będę. On chce zmienić swoje życie. I tak, drodzy braterstwo, tu się wyraża ta pokuta. Upamiętanie. Dawid zauważa swój błąd, przyznaje się i chce poprawy. I zwraca się do Pana Boga. I to myślę, że jest postawa taka, którą możemy zobaczyć, jeżeli i my w jakimś przypadku zdarzy się, że przestąpimy to te nakazy pańskie. Mamy się przyznać przed Panem Bogiem. Ale o tym jeszcze wspomnimy. Gdy, drodzy braterstwo, czytacie księgi Starego Testamentu, to na pewno zauważacie te fragmenty, które mówią o ludziach, którzy właśnie dokonali odkrycia, w cudzysłowie odkrycia, że popełnili grzech, że przestępstwo, że złamali zakaz. Co się wówczas, jaka była ich reakcja, jak było też ich postępowanie? Myślę, że tak z obserwacji życia wielu mężów Starego Testamentu można powiedzieć, że ta pokuta, upamiętanie wyrażało się też w zewnętrznym objawie dla innych ludzi. Zobaczcie, ja popełniłem coś złego i muszę to pokazać innym. A wszystko to się ujawniało przez post, przez wór pokutny i przez popiół. Bo wróćmy na chwilkę jeszcze do księgi Daniela, do tej jego modlitwy, gdy prorok Daniel kieruje słowa ku Bogu Najwyższemu. Prorok Daniel właśnie tak się zachowywał. Wróćmy do tego 9 rozdziału. I obróciłem oblicze moje do Pana, werset 3, 9 rozdziału, szukając Go modlitwą i prośbami w poście, w worze i w popiele. W takim stanie kieruje swoje uczucia, modlitwę Daniel do Pana Boga, mówiąc: zgrzeszyliśmy, drogi Ojcze, przewrotnieśmy czynili. Tak samo mąż Boży Hiob. W tej księdze smutku, można powiedzieć, wyrażającej ból, Hiob mówi w wersecie 42, przepraszam, w rozdziale 42, a w wersecie 6. Przeto żałuję i pokutuję w prochu i w popiele. Użyte to zostało słowo hebrajskie naham, oznaczające żałować, pokutować, okazywać smutek, skruchę, kajać się. A pochodzi to od słowa westchnienie czy jęczeć. I gdy spojrzymy też na Izrael jako całość, jako ten naród wybrany, bo do niego to były skierowane słowa mówiące o przynoszeniu owoców godnych pokuty, godnych upamiętania, to ten naród, do którego Pan Bóg tak wiele razy przemawiał, to gdy spojrzymy na słowa między innymi proroka Jeremiasza w 8 rozdziale, w wersecie 5. Tak mówi Pan: takeście upadli, aby nie mogli powstać? Także się odwrócił, aby się zaś nie mógł nawrócić? Przecież się odwrócił ten lud jeruzalemski odwróceniem wiecznym. Chwytają się kłamstwa, a nie chcą się nawracać. Nie chcą się upamiętać. Nie dążą do tej pokuty, do upamiętania. Pilnowałem i słuchałem, nic nie mówią, co jest prawego. Ale były też i takie jednostki społeczeństwa, które chciały słuchać. Chciały słuchać i reagowały. Nie były tak oporne jak ten lud jeruzalemski, ale chciały słuchać tego, co Pan Bóg mówił, i zmienić swoje postępowanie. Chyba, braterstwo, domyślacie się, o kim możemy tak powiedzieć. To są mieszkańcy Niniwy, do których posłany został Jonasz po to, aby namawiać ich do zmiany swojego zachowania. Pan Bóg mówi do Jonasza. Księga Jonasza, rozdział 3. Wstań, idź do Niniwy, tego miasta wielkiego, a każ przeciwko niemu coś rozkazuje. I Jonasz poszedł. Chodził po mieście, ile mógł na jeden dzień, wołając: po 40 dniach Niniwie będzie wywrócone. I uwierzyli Niniwijczycy Bogu, a zapowiedziawszy post, oblekli się w wory od największego z nich aż do najmniejszego z nich. Bo gdy ta rzecz przyszła do króla niwskiego, postawszy stolicy swojej, złożył z siebie odzienie swoje, a oblekszy się w wór, siedział w popiele. I rozkazał wołać i opowiadać w Niniwie z dekretu królewskiego książąt swoich, tak mówiąc: ludzie i bydło, woły, owce, niech się nie ukuszają i niech się nie pasą, i wody nie piją, ale niech się okryją worami ludzie i bydło, a niech do Boga gorliwe wołają, a niech się odwróci każdy od złej drogi swojej i od upiestwa, które jest w ręku jego. Oni byli świadomi, poznali swoje przestępstwo, za co mieli być ukarani. I król, jeszcze wzmacniając Słowo Boże mówione przez Jonasza, wydaje dekret mówiący o tym, aby oni uczynili tak jak on, który był przykładem dla nich. I mówi: macie z tej drogi złej, którą się posługujecie teraz, pochodzicie nią, upiestwo, cokolwiek by to znaczyło, ale myślę, że to jest złą rzeczą było, mówiące po to, aby się nawrócić i usłuchać Słowa Bożego. I to zachowanie nie uszło uwagi żyjącym później. Bo pamiętacie zapewne, braterstwo, że Pan Jezus również w kontekście swojego rozmów to również i wspomniał na tych, którzy byli posłuszni głosowi proroka Jonasza. Ewangelista Mateusz w 11 rozdziale, w wersecie 20, to zanotował słowa, gdzie Pan Jezus, mówiąc o cuda, które czynił w miastach izraelskich, a które nie chciały słuchać, widzieć to, co Pan Jezus do nich mówi, to Pan Jezus tak mówi. Wtedy werset 20, 11 rozdziału Ewangelii Mateusza. Wtedy począł przemawiać miastom, których się najwięcej działo cudów Jego, że nie pokutowały. Mówiąc, biada tobie Chorazynie, biada tobie Betsaido, bo gdyby się były w Tyrze i w Sydonie te cuda stały, które się was stały, dawno byście w worze i w popiele pokutowały. Przypomina, że też taka historia była, że gdyby wiedzieli, zastosowali się tak jak mieszkańcy Niniwy, to mogliby się też tak zachować i pokazać, że na zewnątrz oni widzą, że chcą się pokazać, że się chcą zmienić. Ale jednak te miasta nie chciały posłuchać. A więc występuje post, wór i popiół. Post, aby poskromić siły fizyczne, powstrzymywanie się od spożywania pokarmów. Ten wór, który miał zastąpić odzienie codzienne, bo nie na co dzień chodzono w worze, a więc to nie było odzienie, które było praktyczne. Ten wór gdzieś uwierał, zawsze doskwierał. To miał przypominać o uczynkach przeszłości. Jak również popiół, którym się posypywano, miał pokazać marność ich życia w stosunku do tego, co oni czynili. I drodzy braterstwo, to nie tylko takie przykłady, bo przykłady starotestamentowe jeszcze możemy sobie spojrzeć na historię, gdy naród izraelski wracał z niewoli babilońskiej. I oni stopniowo zostawali informowani, jak powinni przestrzegać prawo Boże. W księdze Nechemiasza, 9 rozdziale, w 1 wersecie czytamy. Potem dnia 24 tegoż miesiąca zgromadzili się synowie izraelscy i pościli w worzech i posypali się prochem. A odłączyło się nasienie izraelskie od wszystkich cudzoziemców, a stanowczy wyznawali grzechy swe i nieprawości ojców swoich. I powstali na miejscach swych, a czytali księgi zakonu Pana Boga swego czterokroć przed dzień i czterokroć wyznawali i kłaniali się Panu Bogu swemu. Ale były też takie jednostki, które zwróciły też uwagę Pana Boga, które chciały się poprawić, ale to jest, przeczytam braterstwu przykład, który nie do końca jest takim przykładem idealnym nawrócenia się. W historiach jeden z królów judzkich. Czytamy to w pierwszej księdze królewskiej, 21 rozdział. Taki niechlubny król, jak król Achab, gdzie Pan Bóg zwrócił uwagę na jego postępowanie niegodne. Bo 21 rozdział, werset 25 mówi tak. Albowiem nie był nikt jako Achab, który by siebie samego zaprzedał, a czynił złe przed oczyma pańskimi, bo go podpuszczała Izabela, żona jego. Albowiem się dopuścił rzeczy bardzo obrzydłych, chodząc za bałwanami według wszystkiego, jakie czynili Amorejczycy, których wygnał Pan przed obliczem synów izraelskich. Odstąpił od Pana, od przykazań, kłaniał się bałwanom. Miał powód do tego, że był grzesznikiem. Ale gdy usłyszał słowa te Achab, rozdarł odzienie swe, włożywszy wór na swoje ciało, pościł i leżał w worze, a chodził pomaluczku. I stało się słowo Pańskie do Eliasza też bity, mówiąc: widziałeś, jak się upokorzył Achab przed twarzą moją? Ponieważ się wtedy upokorzył przed twarzą moją, nie przywiodę tego złego, ale za dni jego. Ale za dni syna jego przywiodę to złe na dom jego. Nie do końca Achab, jak wiemy, ta postać jest przykładem na powrót do harmonii z Panem Bogiem. Pan Bóg wzywał do nawrócenia się do Niego, gdy jeden z króli, następca Dawida, Salomon miał objąć tron królewski to Pan Bóg takimi słowami zwraca się do tego króla, możemy powiedzieć młodego. Druga księga Kronik, 7 rozdział, werset 12. Gdy Pan ukazał się Salomonowi w nocy i rzekł: wysłuchałem modlitwę Twoją i obrałem to miejsce sobie na dom do ofiary. A jeśli by się upokorzył lud mój, nad którym wzywano imienia mego, a modliłby się i szukałby twarzy mojej, odwróciwszy się od dróg swoich złych, wtedy ja wysłucham z nieba i odpuszczę grzech ich, a uzdrowię ziemię ich. Pan Bóg mówi, że to, co czynili, powinni odrzucić, zmienić. Jeżeli się nawrócą i nie będą czynić źle, to błogosławieństwo będzie od Pana Boga. Również w proroctwie Izajasza czytamy wezwanie do opuszczenia drogi, aby bezbożny opuścił taką drogę. W 55 rozdziale Księgi Izajasza, werset 6, takie słowa. Szukajcie Pana, póki może być znaleziony. Wzywajcie Go, póki blisko jest. Niech opuści niepobożny drogę swoją, a człowiek nieprawy myśli swoje i niech się nawróci do Pana, a zmiłuje się i do Boga naszego, gdyż jest hojnym w odpuszczaniu. Taki jest apel proroka. Użyte tutaj słowo hebrajskie wyraża takie ogólne pojęcie biblijne prawdziwej pokuty, szeroko używane przez proroków. Dlatego, braterstwu, chciałem przeczytać kilka słów właśnie z Księgi Prorockiej, gdzie prorocy używają tego słowa na wyrażenie, czy w odniesieniu do człowieka, który odrzuca od siebie grzech. Że świadome te decyzje on podejmuje, aby zwrócić się ku Bogu. A jak jest w Nowym Testamencie? Czy też jest wór, popiół? Po części już czytaliśmy sobie słowa, ale wróćmy do Nowego Testamentu. Nasz Pan, który jest zawsze dla nas wzorem postępowania i słuchamy chętnie Jego nauki i czytamy, to między innymi w Ewangelii Świętego Marka, w 2 rozdziale, mamy zanotowane słowa naszego Pana, który, gdy rozmawiał z faryzeuszami, którzy zarzucali Mu, że jada z celnikami, grzesznikami, bo takimi Pan Jezus chodził. Odwiedzał ich domy, nie omijał ich, przyszedł do wszystkich. To mówi dobitne słowa do faryzeuszy. I stało się, gdy Jezus siedział za stołem, to jest 2 rozdział Ewangelii Marka od wersetu 15. W domu, a wiele celników i grzeszników wespół siedziało z Jezusem, bo ich wiele było i chodziło za Nim. A nauczeni w piśmie i faryzeusze, widząc Go, że jadł z celnikami i grzesznikami, mówili: ten jada i pije z celnikami i grzesznikami. Czy tak powinno być robione? Czy tak powinno być czynione? On, nauczyciel? A Pan Jezus jak odpowiada? Usłyszawszy słowa, Jezus rzekł: nie potrzebują zdrowi lekarza, ale ci, co się źle mają. Nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, ale grzesznych do pokuty, do upamiętania. Tak czytamy te słowa naszego Pana. Pan Jezus mówił, że oni potrzebują, właśnie ci grzesznicy, potrzebują Jego słowa, aby pokazać, że chciał im pokazać, że jest droga, że jest możliwość od tego, aby porzucili te dotychczasowe swoje działania i wrócili ku Bogu. Mocniej te słowa też wyraża nasz Pan przy okazji pewnej katastrofy, możemy powiedzieć budowlanej. Jak zawaliła się wieża w Syloe, drodzy braterstwo, i zginęło tam 18 osób, poniosło obrażenia, zginęło. Pan Jezus odniósł się do tego, mówiąc: czy ci ludzie byli grzeszni? Mniemacie, że, mówi tak, między innymi o tych Galilejczykach, którzy zginęli, których krew Piłat pomieszał z ich ofiarami. To w 13 rozdziale Ewangelii Łukasza, w 4 wersecie, mówi tak. Albo 18 onych, na które upadła wieża w Syloe i pobiła je. Mniemacie, żeby ci winniejszymi byli nad wszystkich ludzi mieszkających w Jeruzalemie? Bynajmniej, mówię wam. I owszem, jeżeli pokutować nie będziecie, wszyscy także poginiecie. Macie się upamiętać. Wiemy, że świat pod boskim wyrokiem śmierci poddany jest różnym wypadkom i zdarzeniom. Ale tutaj Pan nie miał z tym nic wspólnego. I Pan Jezus mówi właśnie o tych osobach, które doznały uszczerbku, które zginęły, że ta wieża się zawaliła. Nasz Pan mówi, że nie mieli oni być z tego powodu uważani za większych grzeszników nad tych, którzy słuchali słów Pana. Co Pan Jezus jeszcze mówił? Mówił między innymi w podobieństwach i przypowieści. Jedno z takich podobieństw, które jest pięknym, pokazującym działalność naszego Pana, a też plan naszego Ojca Niebieskiego, to jest podobieństwo, które mówił o zaginionej owcy. W tej samej Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale czytamy następujące słowa, gdy Pan Jezus mówi takie podobieństwo. Któryż z was człowiek, gdyby miał 100 owiec, a straciłby jedno z nich i zali nie zostawia onych 99, a nie idzie za oną, która zginęła, aby ją znalazł. Kładzie ją sobie na ramiona, jak znajdzie, cieszy się i wraca z nią do stada. A przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół, sąsiadów, mówiąc, radujcie się ze mną, bo znalazł owcę, która była zginęła. Powiadam wam, że taka będzie radość w niebie nad jednym grzesznikiem pokutującym. Więcej niż na 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują pokuty. To podobieństwo, drodzy braterstwo, pokazuje nam, jaki jest plan Ojca wobec swoich dzieci. Ojca Niebieskiego wobec swojego stworzenia. To rodzaj ludzki zaginął, ta owca. I Pan Jezus posłany tutaj, On jako ten wielki pasterz, zostawia tych 99, to stworzenie doskonałe, które nie jest grzeszne, które jest stworzeniem Bożym. A tą jedną owcę, potomstwo Adama, pierwszego człowieka, Pan przyprowadza, można powiedzieć, do stada, do całości. I przy końcu tysiąclecia, wieku, gdzie ludzkość będzie przychodziła do doskonałości, do Pana Boga, to ten rodzaj ludzki zostanie przywrócony do pierwotnego stanu. Zostanie przyłączony do rodziny Bożej. Na koniec swojej misji, gdy Pan już zmartwychwstał, to mówił i pokazywał się uczniom, to też powiedział pewne słowa, które mówią właśnie między innymi o pokucie. W tej samej Ewangelii Łukasza znajdujemy słowa, które mówi do uczni. Ostatni rozdział, 24. I rzekł im, werset 46. Tak ci napisano, tak musiał Chrystus cierpieć, trzeciego zmartwychwstać, aby była kazana w imieniu Jego pokuta i odpuszczenie grzechów między wszystkie narody, począwszy od Jeruzalem. I tak było. I to wszystko było, drodzy braterstwo, wszystko było kontynuowane. Apostołowie kontynuowali te słowa naszego Pana zgodnie z tą przepowiednią. Bo zaraz w Dziejach Apostolskich, w 3 rozdziale, znajdujemy słowa Piotra. Piotra, który kontynuuje właśnie myśl naszego Pana. W tym pięknym, pamiętamy, kazaniu Piotra, mówiących o czasach naprawy, to jest apel Piotra, który w 3 rozdziale, w wersecie 19 mówi, przetoż pokutujcie, a nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. To była mowa do Izraelczyków, ale też i do pogan. Bo apostoł Paweł, ten wielki nauczyciel, w tej samej księdze Dziejów Apostolskich, gdy kieruje swoje słowa z kolei do mówiące o pokucie, to w 20 rozdziale, a w 21 wersecie czytamy słowa, jak apostoł Paweł mówił o tym, że o swojej podróży opowiada, to mówi tak. Jaką się nie schraniał niczego, co było pożyteczne, abym wam nie oznajmił i nie uczył was jawnie i po domach, świadectwo wydawając i Żydom, i Grekom o pokucie ku Bogu. O nawróceniu się do Pana Boga. I zaczyna mówić, że mówił też i Grekom, poganom, tym, którzy nie słyszeli może, na pewno nie słyszeli o Bogu, może ktoś im opowiadał, ale mówił im o pokucie, że trzeba nawrócić się do Pana Boga, przyznać się do tego i zauważyć ten grzech panujący wokół I tylko zmiana postępowania, ale nie tylko zmiana postępowania, ale zmiana myślenia, zmiana swojego serca powoduje, że człowiek będzie bliżej Boga. I to mówił apostoł Paweł. Apostoł Piotr mówił o dostępie też pogan do Pana Boga. Apostoł Piotr w swoim liście, w drugim swoim liście, w trzecim rozdziale, w wersecie 9 mówi o woli Pana Boga, ażeby się wszyscy do pokuty udali, aby wszyscy upamiętali się ze swojego zachowania. Ale wróćmy, drodzy braterstwo, do naszych rozważań, do tego wersetu tematowego z Ewangelii Mateusza, trzeci rozdział, werset 8. Przynoście wtedy owoce godne pokuty lub upamiętania. Przeanalizowali sobie po różnych księgach, co jest tym nawróceniem, upamiętaniem. Te słowa, mówiliśmy, Jan kierował do faryzeuszy, sadyceuszy. To była grupa ludzi, których obecnie, mówi, możemy powiedzieć, taki jest synonim hipokryzji, oszustwa, którzy obnosili się ze swoją służbą, ze swoim poświęceniem dla Pana Boga. Badali prawo, chcieli i wymagali od innych, aby oni ich stosowali. Ale Jan nie chrzcił ich, dopóki poprzez swoje zachowanie, postępowanie nie okazali zmiany swojego życia. A co najważniejsze, zmiany w swoim sercu, w swoim umyśle. Jan sugerował, że używali tylko zewnętrznej formy, czyli obrzędu, ceremonii używali, ale ich serca nadal zostały bez zmian. Ich skrucha nie była uznana za prawdziwą, jeżeli nie była poparta odpowiednimi dowodami. Bo nie tylko Jan zauważył, że ich postępowanie było nieodpowiadające zasadom Bożym. Bo nasz Pan mówił o faryzeuszach i nauczonych w Piśmie właśnie w kontekście też mieszkańców z Niniwy. W Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale, a w wersecie 39 mówi, że nauczyciele oni chcieli od Pana Jezusa jakiegoś znaku. A Pan Jezus odpowiedział, rodzaju zły i cudzołożny. To tak jak podobnymi słowami Jan kierował do faryzeuszy, charakteryzując ich postępowanie. Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba 3 dni i 3 noce, tak będzie Syn Człowieczy. I mężowie niniwscy staną na sądzie z tym rodzajem i potępią go, przez to, że oni pokutowali na kazanie Jonasza, a wy nie. Wy nie zachowujecie się jak mieszkańcy Niniwy. Pan Jezus jeszcze bardziej ich scharakteryzował, tych faryzeuszy, gdy w tej samej Ewangelii Mateusza, pamiętacie, braterstwo, 23 rozdział, wystarczy, że otworzymy, gdzie Pan Jezus mówi i używa takich słów, mówi, biada wam, a więc zastanówcie się, ostrzegam was. I mówi, lecz biada wam, nauczeni w piśmie i faryzeusze i obłudniczy, że zamykacie Królestwo Niebieskie przed ludźmi. A Pan Jezus mówił, upamiętajcie się, bo się przybliżyło Królestwo, a oni zamykali. Pan Jezus mówi, że oni zamykali, albowiem tam sami nie wchodzicie, ani tym, którzy by w nic chcieli wchodzić, nie dopuszczacie. Bo mówi też w takim kontekście słów. Biada wam, iż dawacie dziesięcinę z miętki z anyżu. Oni tego pilnowali, a opuszczacie najpoważniejszą rzecz w zakonie, sąd i miłosierdzie i wiarę. I te rzeczy mieliście czynić, a o nich nie opuszczać. I tego u nich brakowało. Tego zobaczenia w sobie, że nie respektują prawa Bożego. Użył o nich takich słów nasz Pan, że jesteście podobni grobom pobielanym, które się zdadzą z wierzchu być cudne, a wewnątrz pełne są kości umarłych i wszelkiej nieczystości. To właśnie na zewnątrz. Oni pokazywali, czym są, jak przestrzegają prawo, ale w środku. Także i wy z wierzchu zdacie się być ludźmi sprawiedliwymi. I tak byli oceniani na zewnątrz. Ale wewnątrz jesteście pełni obłudy i nieprawości. Dlatego Jan, kierując te słowa, mówił: przynoście owoce godne pokuty. Dlatego Jan apelował do nich. Słowa te były kierowane do faryzeuszy. A czy one brzmią do nas? Jak my je odbieramy? Ktoś może powiedzieć, to do Żydów, faryzeuszy, tych, którzy mieli się poprawić. Ale my badamy Pismo, chodzimy na nabożeństwa, jesteśmy blisko Pana Boga, modlimy się, On nas wysłuchuje, czujemy to, prosimy o obecność, czujemy w naszej społeczności, tak jak tutaj, że Pan jest z nami. Czy te słowa były tylko kierowane do faryzeuszy? Sięgnijmy jeszcze raz do historii apostoła Pawła, drodzy braterstwo. W Dziejach Apostolskich, 26 rozdziale, jest opisane, jak apostoł Paweł staje przed królem Agrypą. Opowiada historię swojego życia, gdy spotkał na swojej drodze Pana Jezusa. Opowiada mu tą historię, która tak zmieniła jego życie, jego postępowanie. Bo on mówi, ja też źle czyniłem, źle służyłem Panu Bogu. I apostoł Paweł mówi tak: to wszystko czyniłem ku otworzeniu, to jest 26, werset 18, ku otworzeniu oczu ich, aby się nawrócili z ciemności do światłości, z mocy szatańskiej do Boga, aby tak wzięli odpuszczenie grzechów i dział między poświęconymi. Przecież królu Agrypo, nie byłem nieposłuszny temu niebieskiemu widzeniu, ale najprzód tym, którzy są w Damaszku i w Jeruzalemie i we wszelkiej krainie judzkiej i poganom, opowiadałem, aby pokutowali i nawrócili się do Boga, czyniąc uczynki godne pokuty. Podobne słowa. Apostoł Paweł kontynuował, można powiedzieć, to zawołanie Jana, który mówił, abyśmy te owoce, my, faryzeusze, żeby przynieśli godne pokuty. A apostoł Paweł wśród Żydów i pogan mówił, aby czynili uczynki godne pokuty. Tak jak wspomnieliśmy, pokuta to zmiana myślenia grzesznika, która prowadzi go do odwrócenia się od złej drogi, do złego postępowania. Zmiana ta obejmuje całą osobowość, nasz rozum, intelekt. Musi funkcjonować w człowieku, aby to zrozumieć. Nasze emocje muszą być nastawione, aby być pobudzone do tego, aby współgrać, współdziałać. I musimy mieć naszą wolę, czyli chcenie, chce się zmienić. Bo człowiek powinien zrozumieć, że boskie prawo jest doskonałe i sprawiedliwe. Bo musi to zrozumieć. Bo czytając Słowo Boże, dowiadujemy się, że grzeszny człowiek, chodzący z linii Adama, może siebie zobaczyć jako będącego poniżej wymagań Bożych. I apostoł Paweł w liście do Rzymian w 3 rozdziale, w wersecie 20, to następujące słowa nam wyjaśnia. Przeto z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwione żadne ciało przed oblicznością Jego. Gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Lecz teraz bez zakonu sprawiedliwość Boża objawiona jest, mająca świadectwo z zakonu i proroków. Sprawiedliwość, mówię, Boża przez wiarę Jezusa Chrystusa ku wszystkim i we wszystkim wierzące, boż różności nie masz. I dalej apostoł Paweł w tym rozdziale wyjaśnia i prowadzi swój wywód mówiący o tym, jaka jest droga do Boga. Że tylko przez Jezusa Chrystusa, przez Jego ofiarę, przez to, że jest się posłusznym Panu Bogu. I Pan Bóg jest miłościwy nie tylko do Żydów, bo apostoł mówi, Izali Bóg jest tylko Bogiem Żydów, Izali też nie pogan, zaiste i pogan. A my, będąc kiedyś w przodkach naszych poganami, przystąpiliśmy do Pana Boga. Mamy tą możliwość. Grzech Adama został zrównoważony ofiarą naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bo boskie prawo ma swoje zasady. I tak miało się dziać. Ale najbardziej widocznym elementem pokuty, czyli tego odwrócenia, jest też dobrowolność człowieka. Ta wola, chcenie i spełnienie woli. Chce się zmienić. I ten aspekt pokutującego jest właśnie wyrażony w Starym Testamencie słowem powrót. Prorok Jeremiasz mówi w 25 rozdziale: nawróćcie się teraz każdy od złej swojej drogi. To jest właśnie w Starym Testamencie. A w Nowym Testamencie spotykamy słowa, które mówią, jak wyrażają skruchę, odwrócić się, pokutować. Czyli te języki hebrajski i grecki, te słowa, które tam występują, kładą główny nacisk na zmianę myślenia, zmianę, co później powoduje, konsekwencją jest zmiana postępowania, ale również i działania. Bo apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan w 1 rozdziale, w wersecie 9, to do braci mówi, że jakoście się nawrócili od Boga, od bałwanów. Podobne zachowania czytaliśmy sobie wobec króla Achaba. Apostoł Paweł pisał też wobec braci do Koryntian, mówiąc, że w drugim liście do Koryntian, w 7 rozdziale, w wersecie od 8 do 10, mówi apostoł, że wysłałem wam list, ale ten was list zasmucił. Ale ten smutek powodował, że zastanowiliście się. On tam używa też słowa, że doprowadził was do pokuty, do nawrócenia. I mówi, to, co było dla was smutkiem, stało się też i radością. Radością, że zeszliście, czy wróciliście do tej drogi, o których wam mówiłem, o których was nauczałem. A więc również i wśród braci były w Koryncie problemy, jak wiemy, z tym zborem miał apostoł Paweł. I pomimo, że zasmucił ich i spowodował ich zachowanie, że zastanowili się nad swoim postępowaniem, to apostoł mówi, to jest ku waszemu dobru, ku radości. Nie może być zatem tej wewnętrznej skruchy, zastąpienie tej wewnętrznej skruchy zewnętrznością, tak jak chcieli to może uczynić faryzeusze. Na przykład tylko wór pokutny. I to było krytykowane przez Jana, przez naszego Pana. Ale już się zaczyna słowo Pana Boga w Starym Testamencie, które mówi, że nie ofiara, pomimo że na ofiarach widzimy tam piękny pokazany plan zbawienia, ofiary naszego Pana, to Pan Bóg mówi w wielu miejscach, na cóż mi kadzidła z Saby, tak jak w proroctwie Jeremiasza, które przychodzi z cynamonem wonnej, wybornej ziemi dalekiej. Całopalenia wasze nie są mi przyjemne i ofiary wasze nie podobają mi się. Jeżeli macie serca zmienione, to na cóż mi to wszystko? Pamiętacie braterstwo, Ozeasz 6, rozdział 6, werset znany, który mówi o tym, że miłosierdzia chce, a nie ofiary. Ale jak to, drodzy braterstwo, w praktyce? Jak te owoce przynosić? Jan Chrzciciel daje takie rady. Bo jak wiemy, Jan chrzcił i przychodzili do niego różni ludzie, gdzie między innymi właśnie dostał takie zapytanie, ale cóż my mamy czynić? Bo przychodziły do niego tłumy i pytał go lud mówiąc, 3 rozdział Ewangelii Łukasza, werset 10, cóż mamy być, cóż mamy czynić? A on odpowiadając rzekł, kto ma dwie suknie, niech udzieli temu, co nie ma. A kto ma pokarm, niech także uczyni. I przyszli celnicy, aby byli ochrzczeni i rzekli, nauczycielu, a my co mamy czynić? I Jan mówi, nic więcej nie wyciągajcie na to, co wam postanowione. I pytali go też żołnierze, mówiąc, a my co będziemy czynić? Nikomu gwałtu nie czyńcie, nikogo nie potwarzajcie, a przestawiajcie na żołdzie waszym. On wskazał im drogę. Jeżeli będziecie tak postępować, to będziecie zgodnie z prawem, ale też będziecie inaczej postrzegani przez tych, do których kierujecie te swoje działania. Ale nie tylko Jan, bo korzystając z rady też i apostoła Piotra, w pierwszym liście, w 3 rozdziale, w wersecie 8, mówi tak. I na koniec wszyscy bądźcie jednomyślni, współcierpiący, doległości, braterstwo miłujący, miłosierdzi, dobrotliwi. Nie oddawajcie złego za złe, ani łajania za łajanie, lecz przeciwnym obyczajem dobrorzecąc, gdyż wiecie, iż na to powołani jesteście, abyście błogosławieństwo odziedziczyli. Albowiem kto chce żywot miłować i oglądać dni dobre, niech pohamuje języka swego od złego, a usta jego niech nie mówią zdrady. Niech się odwróci od złego, a czyni dobre. To, co apelował apostoł Paweł i co głosił. Te uczynki i dobre postępowanie. dobre postępowanie tej pokuty. I niech szuka pokoju i ściga go. Znamy, drodzy braterstwo, drabinę Piotrową, tak? Gdy w swoim liście mówi o tym, jak mamy charakteryzować, zmieniać swoje życie. Zaczyna od wiary, mówi o cnocie, umiejętności, powściągliwości, cierpliwości, pobożność, braterską miłość i łaskę. I mówimy czasami, że to jest drabina Piotrowa, która nas prowadzi bardziej do Pana Boga, do tego, że gromadzimy te cechy, które są miłe w oczach Pana Boga. A jakie te owoce mamy przynosić? Spojrzałem też również na słowa naszego Pana. Pamiętacie, braterstwo, nasz Pan siadł na górze i zaczął wymieniać błogosławieństwa. Kto jest błogosławiony? I pamiętacie, braterstwo, na pewno. To są ubodzy w duchu, ci, którzy się smęcą. Błogosławieni są cisi. Ci, którzy łagną i pragną sprawiedliwości, miłosierni, czystego serca i pokój czyniący. Można powiedzieć, że to też jest pewna forma drabiny, tak jak Piotrowej. Gdybyśmy rozszerzyli sobie i omówili każdy z tych błogosławieństw, tych cech, które powinniśmy sobie charakteryzować. I co to znaczy więcej? To nie tylko ktoś, że jest cichy, bo nie chce się odzywać pierwszy, bo sobie siądzie z tyłu. To nie taki cichy jest. To jest ten, który też między innymi wykonuje wolę Bożą. W cichości, w swoim sercu jest przekonany o tym, o miłości Pana Boga, ale też o swoim grzechu. Abyśmy mogli przynosić owoce godne pokuty, czyli upamiętania, gdy poznamy grzech, a poznaliśmy go. Bo każdy z nas, gdy stawał i słuchał brata, który mówił przed chrztem, to po zakończeniu wykładu otrzymywaliśmy pytanie, czy czujemy się grzesznikami, czy uznajemy naszego Pana za tego, który przyjął te grzechy. A więc poznaliśmy grzech, zobaczyliśmy, że jesteśmy grzeszni, że tylko ofiara naszego Pana może przykryć nas grzech. I zmienimy swój umysł, zmieniamy go. Każdego dnia powinniśmy to czynić. To nie powinniśmy się lękać, ale ujawnić to Panu Bogu. W Przypowieściach Salomonowych czytamy taką radę, 28 rozdziale, wersecie 13. Kto pokrywa przestępstwa swe, nie poszczęści mu się. Ale kto je wyznaje i opuszcza, miłosierdzia dostępuje. A więc nie tajmy tego, co uczyniliśmy przed naszym Ojcem Niebieskim. Psalmista w psalmie 32, a w wersecie 5 pokazuje tak. Przetoż grzech mój oznajmiłem Tobie, a w nieprawości mojej nie kryłem. Rzekłem, wyznam na się przestępstwa moje Panu, a Tyś odpuścił nieprawość grzechu mego. Tak mówi psalmista. Chciałbym się jeszcze posłużyć tekstem manny, który będziemy czytać w przyszłym miesiącu, 20 września. Słowa zachęty również ze Starego Testamentu. Prorok Izajasz w 57 rozdziale napisał takie słowa, w wersecie 15. O Panu Bogu, słowa Pana Boga. On najdostojniejszy, najwyższy, który mieszka w wieczności. Ja, który mieszkam na wysokości, ożywiam ducha pokornych i serca skruszonych. I taki ma być każdy, kto słucha tych słów. Jest wzywany do pokuty, do upamiętania. Miejmy zawsze w pamięci, mówi tekst manny, że Bóg sercem skruszonym i upokorzonym nigdy nie gardzi ani odpycha. Przeto jeżeli ktokolwiek, będąc nowym stworzeniem, popadł w jakiś błąd i potknął się, lecz spostrzegłszy, żałuje swojego postępku, pragnąc przebaczenia i społeczności z Bogiem, będąc skruszonego serca, niech tacy nie tracą nadziei, pamiętając, że Bóg przez zasługi Jezusa Chrystusa uczynił możność usprawiedliwienia każdego od wszystkich grzechów, kto przychodzi do Niego przez Jezusa Chrystusa i wiarą w przelaną Jego krew. Ci, którzy są skruszonego serca ze względu na ich grzechy, powinni wiedzieć, że nie popełnili grzechu na śmierć, ponieważ ich stan serca tego dowodzi, jak to apostoł Paweł oświadcza, że takim, którzy dopuszczają się grzechu na śmierć, niemożebne jest, aby odnowili się ku pokucie. Aby rozszerzyć tę myśl, powinniśmy zajrzeć do listu do Hebrajczyków, do 6 rozdziału, gdzie apostoł Paweł właśnie tłumaczy tam w tych słowach, że jeżeli nie popełniamy tego grzechu na śmierć wobec Pana Boga, to możemy do Niego śmiało ze skruszonym sercem przystępować. W wieku Ewangelii Pan Bóg nawołuje, aby ludzie pokutowali. Pan Bóg przez różnymi sposobami. Czytamy o tym m.in. w Dziejach Apostolskich 17 rozdziale, wersecie 30. Aczkolwiek wtedy przeglądał Bóg czasom tej nieświadomości. Czyli był taki czas, tutaj przemawia apostoł Paweł na Areopagu, mówiąc do pogan. Mówi, że był ten czas, kiedy Pan Bóg waszej nieświadomości, że nie wiedzieliście o tym, mówi, przeglądał to wszystko. Ale teraz oznajmuje ludziom wszystkim wszędzie, aby pokutowali. I apostoł mówi, to są słowa Pana Boga. On mówi, upamiętajcie się, Pan Bóg, zastanówcie się nad sobą. To do wszystkich ludzi jest skierowane, ale też i do nas. Bo jak mówiliśmy, pomimo że poznaliśmy, to te małe błędy, które czynimy w naszym życiu, powinniśmy wyrażać w modlitwie i kierować i przyznać się Panu Bogu do tego. A jak będzie w przyszłym wieku? Czy będzie też potrzebna pokuta i skrucha, upamiętanie? Czytaliśmy już te słowa apostoła Pawła. Jeszcze jeden werset sobie tylko odczytamy z Dziejów Apostolskich. Z 3 rozdziału wrócimy do mowy apostoła Piotra, który mówił o czasach ochłody. Bo mówi, że Bóg przez usta wszystkich proroków przepowiadał, iż Chrystus miał cierpieć, tak to mówił. Przecież pokutujcie, nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Pamiętamy ten fragment. Jak to będzie? Udogodnione będą te warunki sprzyjające odwrócenia się od grzechu, od naprawy. Ludzie będą już nie mieli takich sposobności, w cudzysłowie, jak teraz. Będą mogli się zastanowić, przywrócić się, wrócić do Pana Boga, do harmonii z Nim. Ale pod koniec wieku tysiąclecia, jak Pismo nam mówi, gdy narody staną przed ostateczną próbą, próbą wyboru życia albo śmierci. Jeżeli ktoś oświecony tą prawdą restytucyjną, doprowadzony do znajomości Bożej, nie będzie chciał podjąć dzieła swojej naprawy, czyli pokuty, upamiętania, to upór, zła wola zaprowadzi go do wtórej śmierci. Księga Objawienia, 21 rozdział, werset 8. Lecz bojaźliwym i niewiernym, i obmierzłym, i mężobójcom, szetecznikom, czarownikom, bałwochwalcom i wszystkim kłamstwom część ich dana będzie w jeziorze gorącym ogniem i siarką. Ta jest wtóra śmierć. Drodzy braterstwo, pokrótce przejrzeliśmy sobie kilka fragmentów ze Starego Testamentu, z Nowego Testamentu. Mamy przynosić owoce również i my, te godne upamiętania. To nie tylko faryzeusze mieli zmienić, ale my mamy czynić te uczynki godne, aby to, co apostoł Paweł mówi, też w liście do Kolosan, gdy mówi, że z kolei w innej formie, nie na zasadzie dobrego, tylko mówi, wymienia to, co było złe i mówi, takimi byliście, ale już nie bądźcie. Zmieńcie swoje postępowanie, zmieńcie swoje serce. Myślę, że i wśród braterstwa różne historie słyszymy z życia, gdzie szczególnie w starszym pokoleniu, gdzie usłyszeli głos Boży, zobaczyli swój stan, ale byli właśnie takimi, o jakich pisał apostoł Paweł. A my, tak jak mówię też i o sobie, gdzie jestem z następnego pokolenia, badających Słowo Boże, mogłem powiedzieć, to nie do mnie słowa. Jak ja mam się pokutować? Jak mam pokutować? Jak nawracać się, skoro ja już czytam Słowo Boże i... Ale właśnie, czy zawsze mi wychodzi wszystko? Bo jestem w tym ciele. Tak więc, drodzy braterstwo, te słowa, które wypowiadał Jan, ale też i apostoł Paweł, który mówił i zachęcał innych i nawoływał, aby nawrócić się do tej pokuty, upamiętania. I myślę, że i my mamy czasami właśnie takie małe sprawy, które potrzebujemy, aby zmienić w naszym życiu. I tak jak mówiliśmy, Słowo Boże nawołuje do tego, abyśmy nie kryli tego przed Ojcem Niebieskim, abyśmy przynosili te owoce, tak jak są owoce Ducha Świętego, ale też owoce godne upamiętania, ale pokazując też i na zewnątrz, ale co najważniejsze, w umyśle naszym i w sercu. I wtedy nie będzie potrzebny już wór pokutny ani popiół, żeby żałować, ale zmienić swoje postępowanie. Pamiętajcie, drodzy braterstwo, pamiętajmy, abyśmy przynosili owoce godne upamiętania.